Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponownie zajmiemy się noblowskimi nagrodami, tym razem z dziedziny chemii, choć w gruncie rzeczy sprawa jest głęboko biologiczna. Dotyczy możliwości edycji i modyfikacji genomu, czyli DNA. Nagrodzone badaczki to francuski Emmanuel Charpentier oraz Jennifer Doudna. Na czym polega metoda i jakie daje możliwości, o tym rozmawiam z dr Magdaleną Niemirą z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rzeczywiście w tej genetyce i w narzędziach, które tę genetykę obsługują, błyskawicznie wiele rzeczy się zmienia. W latach 50. przypomnijmy, została określona ta podwójna helisa DNA przez Cricka i Watsona, a teraz mamy coraz to doskonalsze narzędzia, które po pierwsze pozwalają nam pewne rzeczy identyfikować, a po drugie nawet w nie, czyli w DNA ingerować.
Dokładnie. Musimy zdać sobie sprawę, że inżynieria genetyczna jest już dziś rzeczywistością. I to nie jest tylko praca nasza naukowców w laboratorium, tylko jest to już przeniesienie konkretnych powstałych narzędzi do naszego życia. I tak to się właśnie stało z techniką CRISPR-Cas9, czyli bardzo precyzyjną metodą edycji genomu, umożliwiającą wprowadzenie modyfikacji w bardzo określone sekwencje DNA.
Co to znaczy edycję genomu?
No właśnie, myślę, że tutaj może cofniemy się troszkę do lat 80. i 90., kiedy to właśnie po raz pierwszy odkryto sposób działania systemu odpornościowego bakterii, zwanego właśnie CRISPR-Cas. Bo dopiero później, w latach 2010-2012, tegoroczne noblistki podjęły próbę dostosowania tego systemu do potrzeb biotechnologicznych i do potrzeb inżynierii genetycznej i właśnie do edycji genomów, czy też roślinnych, zwierzęcych, a nawet ludzkich. Wszystko zaczęło się od tego, jak hiszpański bakteriolog Francisco Mojica kolekcjonował próbki rozmaitych bakterii i archebakterii z wybrzeża hiszpańskiego i badał w laboratorium. I on tam właśnie zauważył bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Coś, co było dla niego nietypowe. Mianowicie, kiedy badał ten genom, to odkrył powtarzające się tej samej długości w regularnych odstępach sekwencje genetyczne. To tak jakbyśmy czytali książkę, co jakiś czas widzieli grupkę tych samych wyrazów, powtarzających się przez całą książkę. I okazało się, że to są właśnie krótkie fragmenty DNA bakteryjnego, które okazały się częścią systemu odpornościowego bakterii. W skrócie, bakteria spotyka się ciągle z jakimś wrogiem. To są bakteriofagi, wirusy. I za każdym razem, gdy udaje się takiego wroga unicestwić, to bakteria angażuje specyficzne enzymy, aby pociąć jego materiał genetyczny. I fragmenty genomu wirusa są wklejane do genomu bakterii. To tak jakby pobierana jest próbka intruza, która może później stanowić dla bakterii coś w rodzaju portretu pamięciowego wirusa. I przy kolejnej infekcji będzie ona mogła skutecznie, szybciej rozpoznawać wroga. I tego typu sekwencje, które znajdują się w genomie bakteryjnym, te obce, nazwano spacerami, one właśnie wklejane są pomiędzy te powtarzające się krótkie sekwencje, czyli CRISPR. I później, to co się dzieje później jest bardzo ważne, to znaczy jeśli nastąpi ponowne spotkanie się wirusa i bakterii, to posiadając sekwencję wirusa w swoim genomie, bakteria po pojawieniu się tego wirusa bardzo szybko potrafi go unicestwić. To właśnie cała logika systemu odpornościowego bakterii CRISPR-Cas, bo ona włącza wtedy do działania właśnie te enzymy Cas, to jest ta druga nazwa tego systemu, CRISPR-Cas. I to odkrycie dało bardzo szerokie pole do dalszych badań dla biotechnologów i inżynierów genetycznych. I właśnie to odkrycie pozwoliło dwóm tegorocznym noblistkom stworzyć i opisać system do edycji genomów różnych organizmów, nie tylko bakterii, ale również roślin, zwierząt czy nawet ludzi. One udoskonaliły tę metodę. Bazując na tej metodzie stworzyły narzędzie inżynierii genetycznej, które wykorzystując ten system, potrafi ukierunkować tak enzymy tnące DNA w odpowiednie miejsce, tak żeby uzyskać cięcie w odpowiednim miejscu, w którym chce naukowiec. Następnie włączane są różne mechanizmy naprawy DNA i w ten sposób możemy uzyskać DNA z wyłączonym jakimś genem bądź z wklejoną wersją na przykład zdrowego genu, jeżeli chcemy robić modyfikacje na przykład u ludzi i wycinać geny, warianty genów, które niosą ze sobą jakąś jednostkę chorobotwórczą. To tak bardzo w skrócie. ale myślę, że możemy tutaj uchwycić genialność tego pomysłu.
Badaczki musiały odkryć te wszystkie enzymy, które pozwalają wnikać w DNA, pozwalają go ciąć, bo na to musiała się jeszcze nałożyć ta kwestia związana z identyfikacją tego wszystkiego, co chcemy wyciąć, bo wcześniej już znaliśmy te sekwencje, różnorodne sekwencje kwasów nukleinowych, które są przecież zapisane w DNA, bo wcześniej już znane były różnorodne genomy, kiedy zbadano dokładną sekwencję genów.
Odkrycie noblistek polegało na tym, że zidentyfikowały, może wybrały system numer 2, CRISPR-Cas, który występował u jednego gatunku bakterii, dlatego, ponieważ to był, jakby on opierał się tylko na jednym enzymie, właśnie Cas9. W inżynierii genetycznej dążymy do uzyskania jak najprostszych narzędzi, z małą liczbą składowych całego mechanizmu, bo to daje najbardziej efektywne rezultaty. I wyobraźmy sobie nasze, nawet ludzkie DNA. Odkryły one, że potrzebne są do cięcia dwie cząsteczki RNA, czyli jednoniciowego RNA, które służy do nakierowania tego białka Cas9, białka tnącego, w odpowiednie miejsce. Pierwsza z nich jest określona jako cRRNA i ona się wiąże właśnie komplementarnie do DNA w tym miejscu, w którym chcemy przeciąć DNA, poprzez właśnie wiązanie Watsona-Cricka, ale na pewnej długości. Po nim pozostaje jeszcze taki krótki ogonek tej cząsteczki, do której wiąże się druga cząsteczka. I to ukierunkowuje już bardzo specyficznie te białko Cas9 na miejsce, w którym ma ono ciąć DNA. Jednakże, co ciekawe jeszcze, taki system nie satysfakcjonował nasze odkrywczynie i one pokusiły się do tego, żeby go uprościć. No jak go uprościć? Najłatwiej w inżynierii genetycznej zmniejszyć jeszcze ilość elementów tego systemu i one odkryły możliwość połączenia tych dwóch cząsteczek RNA pewnym łącznikiem, który rewelacyjnie taki system również działał, czyli tak naprawdę wszystkich możliwych systemów bakteryjnych został wybrany najprostszy, zawierający tylko jedno białko tnące i jeszcze dodatkowo został uproszczony do tak jakby tylko dwóch elementów RNA, które ukierunkowuje na to miejsce, gdzie chcemy przeciąć DNA, te białko Cas9. Więc to było naprawdę coś rewolucyjnego.
Gdzie to może być wykorzystywane? Mhm. Bo już pani wspomniała, że możemy ewentualnie modyfikować genom, usuwać te geny, które są uszkodzone, które na przykład powodują raka, albo inne choroby.
Najpierw może zacznijmy od tego, że te systemy już są wykorzystywane skutecznie w laboratoriach badawczych, tak żeby naukowcy mogli poznawać wewnętrzne mechanizmy działania komórek czy poszczególnych genów. Dlatego, ponieważ dzięki tej metodzie tworzone są bardzo precyzyjne modele laboratoryjne, jak modele komórkowe lub zwierzęce, które z powodzeniem naśladują określony fenotyp. Czyli praca na takich modelu uzyskanym techniką CRISPR-Cas9 umożliwia pozyskiwanie przez naukowców pełniejszej wiedzy na temat choroby oraz znajduje zastosowanie przy opracowywaniu nowych leków. Na przykład naukowcy pracujący w naszym zespole pracowali właśnie na tak stworzonej linii komórkowej z wyciętymi genami, które kodują białka, które są regulatorami programowanej śmierci komórki, czyli apoptozy, a ich zaburzony ekspres jest bardzo częstą cechą nowotworów. I właśnie taka linia odzwierciedla to, idealnie to, co dzieje się w organizmie człowieka, w tych komórkach nowotworowych, które występują u człowieka. W ten sposób możemy badać mechanizm na przykład działania leku w tym przypadku. Możemy odkrywać nowe związki przeciwnowotworowe. No ale taką kolejną szeroko omawianą aplikacją, tak jak pan mówił, jest możliwość bezpośredniej korekcji wad genetycznych w ludzkim genomie i tym samym próba leczenia chorób genetycznych, takich jak na przykład mukowiscydoza u samego źródła, szczególnie właśnie w tych chorobach jednogenowych, gdzie defekt genetyczny występuje w obrębie tylko jednego genu. No i to się zadziało. To znaczy przykładem jest to, że w ostatnich latach, w 2018 roku, pewien chiński genetyk pierwszy raz ogłosił, że zmodyfikował troje dzieci, usuwając ich embrionów gen CCR5, którego brak w genomie ludzi skutkuje całkowitą odpornością na zarażenie się wirusem HIV oraz zwiększenie ich sprawności intelektualnej. No i tutaj to wywołało pewne kontrowersje etyczne. Ale pojawili się kolejni naukowcy, którzy chcą pójść w te ślady, zmodyfikować genetycznie embriony ludzkie już na początku. tak żeby pozbyć się jakiejś jednostki chorobowej, ale co może niestety kieruje nimi czasem chęć wprowadzenia pewnych cech u danego człowieka, na przykład jakiejś nadprzyrodzonej
inteligencji
albo odporności.
Dokładnie. Zostawmy to etyką, zostawmy dokładnie te zagadnienia filozofą, bo tu już wkraczamy w tak tego rodzaju zagadnienia, ale skupmy się na genetyce, na tych możliwościach, które daje owa metoda cięcia DNA. Wspomniała pani przed chwilą w swojej wypowiedzi, że w naszym zespole, to proszę przedstawić ten zespół, czym się zajmuje i czy te właśnie nowoczesne narzędzia wykorzystujecie?
Ja pracuję w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nasze badania są dosyć szerokie, bo zajmujemy się różnymi metodami biologii molekularnej, w tym na przykład sekwencjonowaniem DNA, czyli poznaniem tego naszego kodu genetycznego, szczególnie właśnie w różnych jednostkach chorobowych. Tak jak wspomniałam, my tą metodę stosowaliśmy po to, żeby zbadać mechanizm pewnych potencjalnych związków przeciwnowotworowych, stosując linię komórkową, właśnie komór nowotworową z wyciętymi pewnymi genami. Tutaj trzeba zaznaczyć jeszcze, że istniało wcześniej wiele technik już tej edycji genomu. To nie jest pierwsza technika, tak? Jednakże one zwykle bazowały na białkach, na tym, że to białko ma poznać to specyficzne miejsce cięcia DNA. A żeby tak wyprodukować białko takiej powierzchni, takie wyrzeźbić, żeby ono się łączyło do DNA, to jest bardzo, bardzo czasochłonna praca, kilkumiesięczna i niosąca ze sobą duże koszty. Dlatego ta technika jest tak rewolucyjna. Możemy sobie, my jako naukowcy, trochę można powiedzieć nawet zamarzyć wyciąć pewien gen, czy wprowadzić pewną sekwencję do genomu, żeby coś zbadać, żeby coś sprawdzić właśnie w warunkach laboratoryjnych, tak żeby to miało przełożenie później w medycynie.
I czy można użyć takiego porównania?
Bez żadnego problemu.
Czy można użyć tego rodzaju porównania, że te metody, które były do czasu odkrycia francuskich badaczy, swego rodzaju piłami mechanicznymi, jeśli chodzi o genetykę, a teraz macie do czynienia z bardzo precyzyjnym skalpelem, a nawet laserem?
Dokładnie. Myślę, że to porównanie jest naprawdę dobre, ponieważ, tak jak mówiłam, te białka rozpoznające daną sekwencję DNA niby były ukierunkowane, ale one rozpoznawały czasem inne sekwencje, które były trochę podobne, ale jednak to nie były te sekwencje, o które nam chodziło. Wówczas te cięcie następowało trochę losowo. Teraz jest to rzeczywiście bardzo, bardzo precyzyjne. No i to jest naprawdę narzędzie, które ma wielką moc. Nie tylko w medycynie, ale też takich nawet bardziej aspektach naszego życia, jak na przykład w mleczarstwie. Czytałam, iż od wielu lat producenci serów i jogurtów już polegają na tej metodzie, ponieważ tak sterują kulturami starterowymi, aby były one zdolne do unikania infekcji właśnie bakteriofagami, które zdarzają się bardzo często. I to przekłada się na większe zyski, mniejsze marnotrawstwo żywności.
Również na przykład jest metoda, jeśli chodzi o uprawę bawełny, że wprowadza się jeden z elementów pozyskany z tytoniu, po to, żeby nie smakowała ta bawełna jakimś zwierzakom. Podobnie jest z kukurydzą, która jest atakowana bardzo często przez szkodnika, który przegryza tę roślinę, zmniejsza plony o 1/3. I właśnie wprowadzenie takiej modyfikacji tytoniowej powoduje, że ten robal, który się zabiera za kukurydzę, stwierdza, że to jest B, niedobre, bo to z nikotyną i nie pożera nam kukurydzy, co powoduje, że na przykład nie trzeba tak często pryskać chemikaliami.
Dokładnie. Ta precyzyjna inżynieria genetyczna roślin uprawnych, no to może poprawić ich właściwości, wpływać na lepszy smak dla nas również, na wartości odżywcze, na odporność na patogeny, czy też na przykład na mniejszą wrażliwość na warunki środowiska, tak żeby uprawy były bardziej odporne.
A teraz musimy się przygotować do tego, że będzie więcej susz na przykład, czyli mniej wody do dyspozycji będą miały rośliny, a plony chcemy mieć większe, chociaż musimy pamiętać o niebezpieczeństwach, czego klasycznym przykładem jest zielona rewolucja, która spowodowała wyprodukowanie pszenicy o bardzo dużej zawartości glutenu, pszenicy haploidalnej, a nie do końca wiadomo, jak człowiek trawi tak dużą ilość glutenu. Być może stąd się biorą te częste kłopoty ludzi jelitowe, jeśli chodzi o trawienie glutenu.
Być może tak. Zgadzam się.
Także tutaj są pewne niebezpieczeństwa, bo na pewne rzeczy nie jesteśmy przygotowani, a zmiany mogą być kolosalne, bo jak zobaczymy, co potrzeba zrobić, to rzeczywiście takie precyzyjne narzędzie może wiele rzeczy zrewolucjonizować, choćby teraz wszyscy czekamy na szczepionkę, na metodę wyleczenia koronawirusa i pewnie tego rodzaju narzędzia są również używane.
Osobiście nie jestem specjalistą produkcji szczepionek. No tak. Być może tak, ale nie wiem.
No ale jak zbadamy dokładnie, a poznaliśmy przecież genom tego wirusa SARS-CoV-2, tak, to być może przy użyciu inżynierii genetycznej będziemy mogli złagodzić jego agresywność, wyciąć mu te wypustki, którymi się czepia nam w nosie do naszych białek i wtedy nie będzie może tak niebezpieczny dla nas.
Tylko czy w naturalnym środowisku nie będzie taki występował? No raczej nie, ale...
Zobaczymy. W każdym razie metody do wykorzystania są. Tutaj wielkie pole badawcze się otwiera. Powróćmy jeszcze do pracy zespołu, czyli do działań Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Co jeszcze robicie? Gdzie na przykład ta metoda jest wykorzystywana albo podobne?
Ta metoda akurat, tak jak opisałam, w tych konkretnych badaniach jest wykorzystywana, no ale my rzeczywiście całą swoją uwagę, szczególnie Laboratorium Genomiki i Analiz Epigenetycznych, kierujemy na nasz genom, na to, jakie zmiany w genomie występują w odniesieniu do różnych jednostek chorobowych. Skupiamy się na tych chorobach cywilizacyjnych, jak cukrzyca typu drugiego, otyłość, czy różne rodzaje nowotworów. Chcemy poznać mechanizm nowotworzenia, szukamy również biomarkerów, szczególnie w takich łatwo dostępnych miejscach, jak na przykład nasza surowica, które by pomogły nam przewidywać wznowę choroby, czy też efekty leczenia, skuteczność leczenia. Więc nasze zainteresowania naukowe krążą wokół tych tematów.
To pozwoli nam rozpoznawać, czy na przykład w naszym organizmie są te komórki kancerogenne, albo no, już wiemy, że są, stosujemy odpowiednią terapię celowaną i możemy badać reakcję owych kancerogennych komórek na podane leki.
Dokładnie. No badając cały transkryptom, czyli całą informację zakodowaną w genomie komórek nowotworowych, możemy bardzo precyzyjnie sprawdzać jego odpowiedź na konkretne leczenie, ale tak jak też mówiłam, poszukujemy biomarkerów, czyli takich cząsteczek jak na przykład mikroRNA, to są bardzo krótkie sekwencje nukleotydów, które krążą w naszej krwi i są bardzo charakterystyczne, ich profil jest charakterystyczny w zależności od danej jednostki chorobowej, to znaczy człowiek z danym typem nowotworu ma inny profil tych cząsteczek niż człowiek zdrowy. I badając wcześniej metodami naprawdę nieinwazyjnymi i dosyć tanimi, możemy wcześniej wykryć, czy ktoś ma już początki choroby nowotworowej, czy też ma wznowę tej choroby po leczeniu, czy właśnie dobrze odpowiada na leczenie, bo ten profil staje się podobny do tego profilu u osoby zdrowej.
Tak jak na przykład pulsoksymetr, który wykorzystuje światło czerwone, podczerwone i reakcję jest w stanie odczytać przechodzenie, efekty przechodzenia światła przez krew natlenioną i nienatlenioną i w ten sposób określić, jaka jest saturacja w naszym organizmie.
Dokładnie.
Czyli takie metody mogą być, takich markerów będziecie szukali, a czy jest możliwe przy wykorzystaniu owych nożyczek genetycznych takie zmodyfikowanie komórki kancerogennej, komórki raka, żeby się nie powielał? Żeby się
Dokładnie.
Sam zwinął.
Oczywiście, to jest możliwe i już są pewnie niejedne pierwsze takie wyniki opublikowane, w których pokazane jest, że wycięcie danego genu, na przykład onkogenu, czyli genu, który jednak inicjuje proces nowotworzenia, blokuje proliferację komórek nowotworowych, czyli ich podziały.
Bo jest wiele takich chorób, które jednak genetycznie z pokolenia na pokolenie są przenoszone. W związku z tym tutaj delikatna ingerencja może spowodować, że nie trzeba będzie, na przykład kobiety nie będą musiały sobie usuwać piersi, bo w rodzinie jest rak piersi przenoszony genetycznie. Wiele takich informacji do nas dociera. Tutaj będzie można się posłużyć tą inżynierią genetyczną, owymi nożyczkami, zmodyfikować komórkę czy genom i spokojnie mieć to, co się powinno mieć.
Dokładnie. Ta metoda na przykład również została użyta do wyeliminowania infekcji wirusem HIV w takim humanizowanym modelu, to znaczy w tym modelu dokonano transplantacji ludzkich komórek układu odpornościowego do myszy, następnie te zwierzęta zainfekowano wirusem i ta zmodyfikowana nukleaza, czyli te białko Cas9 razem z odpowiednio zaprojektowanym RNA, żeby przyłączył się do tej sekwencji wirusa HIV, umożliwiło wycięcie DNA HIV z genomu, eliminując infekcję. To jest coś nieprawdopodobnego.
Czyli te narzędzia będzie można w dobrym i złym celu wykorzystać. Mam nadzieję, że ludzkość się porozumie i będzie wykorzystywane to narzędzie tylko w dobrych celach, po to, żeby zwalczyć pewne choroby, pewne patogeny, które jednak powodują umieranie ludzi albo wiele chorób, z którymi później trzeba walczyć za ciężkie pieniądze.
Dokładnie. Ciekawostką jest jeszcze to wykorzystanie tej metody na przykład w immunoonkologii, której celem jest na przykład uwrażliwienie układu naszego immunologicznego na komórki nowotworowe, czyli nie samo zlikwidowanie komórek nowotworowych przez wycięcie tam odpowiednich genów, ale ukierunkowanie naszego układu immunologicznego na to, aby szybciej radziło sobie z takim wrogiem.
Tutaj szerokie pole do popisu, być może uda się lekko zmodyfikować nasz układ odpornościowy i wtedy będziemy zwalczać wszystkie koronawirusy.
Nie tylko komórki, no dokładnie.
No właśnie, koronawirusy i nie trzeba będzie zamykać całej gospodarki, by zwalczyć tego rodzaju epidemiami. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam tej wiedzy na temat nożyczek genetycznych, bo za owe, czyli za znalezienie tych nożyczek genetycznych, dwie francuskie badaczki zostały uhonorowane Nagrodą Nobla. Ja dzisiaj rozmawiałem o tym szczególnym wydarzeniu z dr Magdaleną Niemirą z Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego i pani, i naszym słuchaczom. Lech Pilarski, do usłyszenia.